Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Minęła godzina 16, witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. Łukasz Jankowski na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie. Pozdrawiamy słuchaczy w dwóch stolicach, ale także wszystkich tych, którzy słuchają nas na www.wnet.fm i na aplikacji, na wszystkich innych możliwych nośnikach radia, a jest już ich całkiem sporo. 21 marca, czyli oficjalnie wiosna się rozpoczęła. Mamy pierwszy dzień tejże pory roku. My w naszym radio tak rozpoznajemy wiosnę, że to jest ten dzień, kiedy naszego studia wpada słońce zachodzące i potem jest go coraz więcej, tak koło już późnego maja robi się nieprzyjemnie w popołudniu, no ale jeszcze korzystamy z uroku wczesnej wiosny i to słońce, które wpadnie za chwilę przez nasze okno w gmachu pasę naszego studia, będzie bardzo przyjemne, a dzisiaj też będzie przyjemnie, nie tylko przez to słońce, ale także przez tematy, bo mamy kilka ważnych spraw do poruszenia, więc nie mi trężąc czasu, od razu przejdziemy do pierwszej kwestii. Przy telefonie radiowym jest pan poseł Błażej Parda, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W ten wiosenny, pierwszy oficjalny dzień stawił się przed państwem, przed komisją pan Paweł Graś, były rzecznik rządu Donalda Tuska, a teraz osoba, która jest cały czas przy byłym polskim premierze, teraz w Brukseli. I czego się państwo dowiedzieli od Pawła Grasia?
To znaczy, dowiedzieliśmy się niezbyt wielu informacji, ale to chyba wynika z tego, że pan Paweł Graś pełni funkcję trochę takiego uśpionego rzecznika pana premiera do dzisiaj. I to było widać, że praktycznie za bardzo niewiele słyszał, niewiele wiedział, czy to o rozmowach premiera z ministrem finansów. Te informacje jakoś do niego nie docierały. On prywatnie oczywiście miał doskonałą wiedzę, bo to wyszło na nagraniach. Wiedział dokładnie, jaki to był proceder, jak on trwał. No ale oficjalnie jako rzecznik, no to on był rzecznikiem i tym się zajmował. Tyle mniej więcej, można w skrócie powiedzieć, się dowiedzieliśmy.
Ale kiedyś pan minister Paweł Graś miał bliski kontakt z tym, jak wygląda sytuacja w polskich służbach specjalnych. Czy ten wątek się pojawił w czasie przesłuchania?
Znaczy, przez krótki okres był ministrem koordynatorem służb specjalnych. Wcześniej również zasiadał w komisji sejmowej, też dotyczącej służb specjalnych. No ale na ten temat, w związku z tym, że to był taki krótki okres, no to również pan minister stwierdził, że no tutaj on nawet chyba nie zdążył, rozumiem, się wdrożyć w całą specyfikę pracy, więc też się nie dowiedzieliśmy niestety zbyt wielu rzeczy.
Pytanie, w którym momencie jest komisja, bo wiele osób szykowało się na to dzisiejsze przesłuchanie, że będą newsy, że będą nowe informacje o tym, jak wyglądała afera VAT-owska, a tymczasem okazuje się, że ta komisja coraz bardziej pracuje w ciszy i nawet Paweł Graś nie jest w stanie specjalnie ożywić obrad komisji.
Znaczy, no, prawda jest taka, że nie ma się co nastawiać za każdym razem, kiedy jest jakaś nowa osoba, że padną jakieś zupełnie nowe odkrywcze rzeczy. Oczywiście to było wspaniale, ale to niestety specyfika komisji jest taka, że jest wiele takich przesłuchań, które no, powinny się odbyć, bo jest może szansa czy nadzieja, że czegoś nowego się dowiemy, ale nawet jak się nie dowiemy, no to próbować trzeba. Dlatego też taka duża liczba świadków. No, w tym tygodniu to była czwarta już osoba. Wczoraj dwie osoby, przedwczoraj jeszcze jedna osoba. Więc im więcej osób jesteśmy w stanie przepytać, zapytać, no to tym większa szansa, że któraś gdzieś tam może coś między słowami powie i to gdzieś jakaś taka ta mała układanka się tworzy o tym, jak po prostu funkcjonowało państwo w tamtych czasach.
Ale ona się tworzy, czy to jest tak, że wszyscy świadkowie trzymają wspólny front, może poza panią byłą wiceminister z nominacji PSL-u, panią profesor Hojną-Duch, a tak to wszyscy mówią albo nie pamiętam, nie wiem, albo mówią jedno i to samo, że to wszystko kwestia koniunktury, a nie grup przestępczych, czy braku działań rządu.
Znaczy, no to jest właśnie kilka takich, powiedziałbym, frontów, bo jeden to jest rzeczywiście, że nie wiem, nie pamiętam, to mi dotyczyło, to nie moje obowiązki, ktoś tam inny miał to robić. Drugi to jest tak, jak też pan powiedział, ale jest jeszcze taki trzeci, gdzie no rzeczywiście tutaj jest makroekonomia i w ogóle, czyli nie było jakby to w ogóle problemem, ale jest trzeci, gdzie mówią, oczywiście od początku widzieliśmy, od zawsze to było i zawsze walczyliśmy i robiliśmy, tak? Problem jest wtedy, kiedy pan minister finansów twierdził, że no, ta makroekonomia tutaj najważniejsza, cykle koniunkturalne, na przestępczość tam gdzieś była, ale to praktycznie nie istotny element i jego też minister Kotecki tak samo uzasadniał na komisji, no ale kiedy rozmawialiśmy ze specjalistami od służb, no to oni ewidentnie stwierdzili, że zawsze było i to duży problem i on narastał, więc wygląda na to, że pan chyba minister finansów no nie do końca był dobrze poinformowany o tym, jaka skala była rzeczywiście wyłudzeń VAT-owskich. I tu jest dosyć spory rozdźwięk z mojej strony, jak tak się przysłuchuję tym świadkom.
To jeszcze na koniec, konkludując naszą rozmowę, co powinniśmy zapamiętać z dzisiejszego przesłuchania Pawła Grasia?
Ja może dodam właśnie co do dzisiejszego. Zaskoczyła mnie odpowiedź na jedno pytanie. Na to pytanie, które zadałem, może ono było trochę poboczne, bo miało doprowadzić do pewnego tematu, ale odnośnie tej firmy, czy był pan Paweł Graś rzeczywiście we władzach spółki? Z tego, co przeglądałem sieć i gdzieś tam zasięgałem opinii, to wydawało mi się, że był w czasie, kiedy pełnił rolę w KPRM-ie na początku. On zeznał dzisiaj, że nie był.
A to jeżeli może w niech padnie nazwa tej spółki, żebyśmy wszyscy wiedzieli.
Znaczy, to jest HRAM, nie pamiętam teraz, powiem szczerze, z głowy, ale to była spółka, którą on utworzył razem z żoną, jeszcze był jakiś niemiecki biznesem, od 90-tych lat gdzieś tam z nim współpracował. To była spółka, która miała nieruchomość w postaci willi, w której mieszkał, będąc rzecznikiem i nie wykazywał tego w swoich oświadczeniach majątkowych, czy też innych. I gdzie potem w 2009 chyba wybuchła taka afera w tej sprawie. I zdecydowanie zaskoczyło mnie ta odpowiedź, że skoro były jakieś ustalenia już wstępnie, to dlaczego on powiedział, że nie był w tej spółce? Przez w ogóle jakby zaprzeczył, że w tym czasie go nie było, że on już zrezygnował, tak? Tylko problem, że prawdopodobnie nawet i ustaliło CBA, że jednak papiery jakieś podpisywał w tym czasie, więc to chyba tutaj musimy do tego wrócić, jeżeli chodzi o prawdomówność po prostu.
No i tu stawiamy trzy kropki. Bożej Parda, poseł Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No to tyle z frontu sejmowego, a za chwilę przejdziemy do frontu senackiego.
Popołudnie wnet.
Państwo i ja korzystamy z tego, że Izba Wyższa Polskiego Parlamentu zjechała do Warszawy i dalej kontynuujemy przesłuchania i rozmowy z senatorami. Dzisiaj pan profesor Aleksander Bobko, senator, jako się rzekło, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale chyba oficjalnie
Dzień
bezpartyjny.
Dobry. Tak, bezpartyjny członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedyś wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym samym czasie, kiedy wiceministrem była również pani Teresa Czerwińska.
Tak, miałem przyjemność przez półtorej roku chyba z panią minister Czerwińską współpracować w Ministerstwie Nauki. Bardzo mile ten okres wspominam.
Bo teraz wszystkie media, szczególnie opozycja, szukają pani minister. Podobno od 3 tygodni nie pojawia się pani profesor na posiedzeniach rządu. Wszyscy mówią, że poda się do dymisji.
Tutaj, panie redaktorze, niestety nie mam wiedzy, bo faktycznie miałem okazję poznać i był okres, że współpracowaliśmy na co dzień. Natomiast teraz od ponad roku już, czy nawet dłużej może, kiedy była w Ministerstwie Finansów, już pracowaliśmy w innych miejscach, spotykaliśmy się czasem, a w ostatnim roku widziałem ją może tylko, na czym bolełem, ze 2 razy. Nie wiem w tej chwili, jakie ma, że tak powiem, plany i w jakim jest nastroju i sytuacji.
Pan profesor co nieco mówi o filozofii, psychologii, od filozofii nie jest tak daleko, to trochę zajmijmy się i popsychologizujmy sobie tutaj troszkę. Pani minister Czerwińska to jest osoba, która jest twarda, kategoryczna. Jak coś sobie założy, to zrealizuje?
Tak, pani minister jest po pierwsze osobą kompetentną, jeśli chodzi o finanse. Jest osobą bardzo rzeczową, konkretną i też zdecydowaną. Potrafi bronić swojego stanowiska i bywały sytuacje w ministerstwie, że negocjowaliśmy, ale były jakieś tam sprawy, prawda, czy rozwiązania. Ja bardzo lubiłem zawsze z panią minister rozmawiać, bo była konkretna i racjonalna. Natomiast to oczywiście dzisiaj sytuacja czy pozycja jest zupełnie inna, bo z jednej strony spoczywa na niej odpowiedzialność za finanse całego państwa. To jest ogromna odpowiedzialność. Ja się z nią dwa razy widziałem w ciągu, w tym czasie, kiedy była ministrem finansów w jakichś tam sprawach i no, widziałem, że sobie dobrze radzi, jest jakby poukładane, jak to się mówi. Natomiast teraz ta sytuacja, w której no, zostały ogłoszone kolejne programy socjalne przez Prawo i Sprawiedliwość, no i one wymagają dużych nakładów finansowych, niewątpliwie dla ministra finansów jest to ogromne wyzwanie.
Podobno w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani profesor bardzo ściśle trzymała się reguły wydatkowej. Jak rozumiem, ta kategoryczność powinna się przełożyć na trzymanie reguły finansowej całego budżetu.
No na pewno tak. W Ministerstwie Nauki nie mieliśmy może aż takich problemów. Budżet był określony, prawda, i oczywiście dyscyplina wydatkowania była ważna, ale to były sprawy jakby dużo, dużo prostsze zapewne dla pani minister. Dzisiaj ja na pewno trudno się wyobrazić, aby pani minister jakby zdecydowała się na jakieś ruchy, które miałyby byłyby nieodpowiedzialne, to znaczy kosztem właśnie jakichś wydatków w okresie wyborczym miałyby doprowadzić do zachwiania finansów publicznych. Myślę, że pani minister finansów tu jest na pewno pryncypialna, ale z drugiej strony...
Czyli jeżeli zobaczyłaby, że te kolejne 40 miliardów na program Rodzina 500+, 10,5 miliarda na 13 emerytur, jeżeli to wszystko zaszkodziłoby budżetowi, to pani minister powiedziałaby, nie, ja w to nie wchodzę.
Ale według mojej wiedzy, mieliśmy też spotkanie klubu z panem prezesem, tak? Według tych informacji, które otrzymaliśmy, a pytaliśmy o to także, bo to wszystkich niepokoi, wszyscy staramy się być odpowiedzialni za finanse publiczne, te programy są tak skalkulowane, że przynajmniej w tym roku budżet państwa no, nie powinien być zagrożony, a więc nie powinien się pojawić jakiś nieprzewidziany wcześniej deficyt budżetowy, a więc...
Wszyscy wiemy, pan profesor, pan senator także wie, że ten rok nie jest problemem, problemem jest rok przyszły.
No, to prawda, to
a
prawda,
to już
że...
za chwilę.
To prawda, że czas szybko leci, ale ja wierzę tutaj, jestem przekonany co do odpowiedzialności pana premiera i także pani minister finansów, której no, mogą być koleżanki z poprzedniego ministerstwa, że będą to robili w sposób odpowiedzialny. No i tyle. Natomiast nic więcej nie potrafię w tej chwili powiedzieć.
No to zostawiamy to w sferze spekulacji medialnych bardzo gorących, bo wczoraj portal W Polityce, dzisiaj Gazeta Wyborcza piszą, że pani minister gotowa jest opuścić rząd i nie brać odpowiedzialności za budżet państwa w ramach realizacji kolejnego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości, który może być problemem dla budżetu. Trybunał
Konstytucyjny. Myślę, że to jest takie podgrzewanie trochę atmosfery i będzie tutaj wszystko spokojnie toczyło się dalej. Taką mam nadzieję.
Można zawsze do pani minister zadzwonić po starej znajomości.
Może faktycznie
dopytać.
Po tym programie może to zrobię, ale ja staram się nie nadużywać tego telefonu, bo wiem, jak jest zapracowana.
Dzisiaj Senat zajmował się sprawozdaniem pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pani prezes Przyłębska ma się czym pochwalić, bo opozycja mówi spraw wyroków mało. Trybunał dużo kosztuje, więcej niż poprzedni, mniej pracuje. To takie zarzuty dla pana profesora są uzasadnione?
No rzeczywiście mieliśmy dzisiaj w Senacie jakby ciąg dalszy tego, ja wiem jak to nazwać, trochę spektaklu no, krytyki, czy wręcz ataku na Trybunał i osobiście na panią prezes, panią sędzię Julię Przyłębską. No pani prezes w Senacie Senacie przedstawiła nie może jakieś spektakularne, ale bardzo rzeczowe sprawozdanie, z którego wynika, że Trybunał działa w zakresie i na podstawie prawa i nic nadzwyczajnego się w tym sensie nie dzieje. Natomiast rzeczywiście daje się odnotować choćby spadek ilości spraw. Mówimy o roku 2017, bo to było przedmiotem obrad, ale to jest znamienne tak, no, dla powiedzmy tego ostatniego okresu. Ilość spraw jest mniejsza rozpatrywana przez Trybunał, za co koledzy z opozycji krytykują, no ale tak, no, logicznie rzecz ujmując, Trybunał nie działa z własnego, jakby z własnej inicjatywy. Trybunał działa w odpowiedzi na wnioski, które napływają. A koledzy z opozycji od 2017 roku mówią, że Trybunału właściwie nie ma, że Trybunał jest zrujnowany, nie kierują spraw, które powinny być tam kierowane, a teraz z kolei wytykają Trybunałowi, że tych spraw nie rozpatruje. A więc ja pozwoliłem sobie zabrać głos i apelowałem o to, abyśmy jednak traktowali wspólnie wszyscy Trybunał poważnie, bo opozycja tego z pewnością nie robi i z pewnością, no powiem, prestiż Trybunału, nastąpiło obniżenie prestiżu Trybunału
nastąpiło
w ostatnich
latach. Nastąpiło i pytanie, czy pani prezes zrobiła wszystko, żeby ten prestiż podnieść.
No wie pan, no, to jest trudno powiedzieć, czy zawsze można zrobić więcej, prawda? Natomiast ja może powtórzę to, co mówiłem w Senacie właściwie, że do obniżenia prestiżu Trybunału niestety przyczyniło się bardzo wiele osób i instytucji w Polsce. No i to po wielu stronach sceny politycznej. Ja zachęcałem, apelowałem, żeby przede wszystkim zrobić własny rachunek sumienie, uderzy się we własne piersi. Opozycja na pewno nie przyczyniła się do utrzymania i budowy prestiżu tej instytucji, tej ważnej instytucji.
Koalicja rządząca, nowelizując ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, 8 razy tej pory się przyczyniła, czy się nie przyczyniła?
Ja powiedziałem, że wszyscy się przyczynili do obniżenia prestiżu. Ja mam świadomość, że my w jakiś sposób także, i to jest dla mnie też jakby powód do pewnego dyskomfortu, pani prezes jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jej poprzednicy z reguły no, dziedziczyli jakby prestiż po poprzednikach, zaczynali w pewnej komfortowej sytuacji. Ona została, że tak powiem, od razu znalazła się jakby w oknie czy w centrum cyklonu. Próbuje sobie z tym radzić, to znaczy próbuje pewną taką, no troszkę idzie w stronę takiej jakby formalizacji, to znaczy działa na podstawie prawa, stara się nie jakby wychylać poza, czy w odpowiedziach, mówię choćby o tej dyskusji w Senacie, poza to, co mieści się w regułach prawa. I ja jej życzyłem, no, życzyłem jej, żeby i jakby starałem się także jej uświadomić, jak na niej spoczywa duża odpowiedzialność za, no nie ma co ukrywać, odbudowę prestiżu tej instytucji.
Jak na razie opozycja tej instytucji państwa nie uznaje.
Ale chciałem dodać,
sprawy
że opozycja
do Luksemburga.
No ale właśnie, no ale cały ten bój zaczęła przecież opozycja w maju 2015 roku po wyborach prezydenckich, a więc to jest troszkę, no jestem tak najdelikatniej mówiąc, sporo hipokryzji, jeśli idzie o
pytanie,
niszczenie Trybunału.
Pytanie, na ile państwo się dołożyli późniejszymi nowelizacjami, wyścigiem o to, żeby wybrać swojego prezesa Trybunału, nominowanego przez już większość wybraną przez obecną kadencję Sejmu, to już jest trochę historia prawa, chociaż ona ma, jak każda historia, ma swoje odzwierciedlenie w tym, co się dzieje teraz. Mamy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejną sprawę, tym razem która dotyczy KRS-u, to jest ten temat, którym się zajmuje Trybunał. 23 maja będzie wyrok. Pan senator czasami się wstrzymywał nad ustawami, które zmieniały wymiar sprawiedliwości. Dla pana obecny kształt KRS-u jest zgodny z ustawą zasadniczą?
Panie redaktorze, tą sprawę powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. I to jest właśnie jeden z tych przykładów tych no, zaniechań kolegów z opozycji. Jeżeli mieli wątpliwości konstytucyjne, powinni spierować do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał by rozstrzygnął, mielibyśmy sprawę jasną. Natomiast koledzy
sama
kontestują.
KRS taki wniosek złożyła.
Wreszcie złożyła sama KRS po dość długim okresie.
Jeszcze no, był list Senatu, który tak, się do tego dołożył. Tak. Pan profesor się podpisał pod tym listem?
No akurat nie byłem wtedy. Chętnie bym się podpisał właściwie, bo ja byłem jednym z tych, którzy namawiali, nawet na naszych spotkaniach jakby sugerowałem, że być może sami powinniśmy skierować do Trybunału Konstytucyjnego te ustawy, na przykład o Sądzie Najwyższym, które są najbardziej kontestowane, żeby przetestować i zobaczyć, co powie Trybunał Konstytucyjny. Także to skierowanie przez kolegów z komisji, bo to zrobili koledzy tam prawnicy z komisji ustawodawczej, to ja w tej komisji nie jestem, także być może jest to też jakiś pokus mojego głosu wcześniejszego, wielokrotnego, że należałoby to robić. A więc czekamy na rozstrzygnięcie. Wątpliwości konstytucyjne są. No, to jest normalne też, prawda, że żyjemy w państwie prawa i przecież w poprzednich latach to są dziesiątki, setki przypadków, że Trybunał wzruszał przyjęte przez parlament ustawy i to nie jest nic nadzwyczajnego.
Ale dla pana ta konstrukcja, że 15 sędziów jest wybieranych, co prawda spośród sędziów, ale przez polski parlament, to jest dobra konstrukcja, czy to jest konstrukcja, która łamie zapisy konstytucji?
Nie, moim zdaniem zapisów konstytucji nie łamie. Nie łamie też pewnych ogólnych zasad praworządności, które są w Europie, bo w wielu krajach europejskich takie rozwiązania istnieją, że sędziowie są nawet w sposób bardziej bezpośredni wskazywani przez polityków niż w naszej ustawie. Natomiast to, co budziło moje największe wątpliwości, to skracanie kadencji już funkcjonujących, zwłaszcza sędziów Sądu Najwyższego, prawda? To budziło wątpliwości. To też powinno być rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, ale no, nikt takiego wniosku do Trybunału nie złożył, a dzisiaj słyszymy krytykę Trybunału, że Trybunał mało pracuje, bo mało wydaje orzeczeń. No.
25 marca wypowie się Trybunał Konstytucyjny co do zasadności działalności prawa obecnej KRS w obecnym kształcie, a 23 maja, jako już się rzekło, wypowie się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, chociażby o to, czy sędziowie wybierani przez obecny KRS do nowych izb Sądu Najwyższego są wybrani zgodnie z zasadami europejskimi, zasadami bezstronności i niezawisłości sądownictwa. Pan profesor się tego werdyktu Trybunału Unii Europejskiej obawia?
Nie obawiam się. Ja chcę wierzyć, że on będzie rzetelny i obiektywny i nie będzie stosował podwójnych standardów, że to, co jest dopuszczalne w Niemczech czy w innych krajach tak zwanej starej Unii, w Polsce jest niedopuszczalne. Natomiast no niestety no mamy pewne obawy, bo choćby dobranie samego terminu orzeczenia, prawda, dwa dni przed wyborami do Europarlamentu, podobnie jak inne ważne orzeczenie Trybunału było dwa dni przed wyborami samorządowymi, no troszkę, tak najdelikatniej mówiąc, stawia wątpliwość bezstronność i niezaangażowanie polityczne Trybunału Europejskiego. To jest dla mnie jakby ogromne zaskoczenie, bo chciałoby się wierzyć, że ten Trybunał jest jakby ponad sporem, dba faktycznie o praworządność, działa w sposób bezstronny, natomiast dwukrotnie tutaj przez dobranie terminów, no niestety wikła się w pewną grę polityczną, która ma miejsce w Europie i to jest niepokojące.
To być może będzie istotne w końcówce kampanii wyborczej do Europarlamentu. W tej chwili istotna jest kwestia zupełnie inna, kwestia ideologiczna, kwestia idei, czym będzie Polska, czym będzie polskie społeczeństwo. Dzisiaj na konferencji prasowej Patryk Jaki w Krakowie, kandydat numer 3 na liście w okręgu, który łączy województwo małopolskie i świętokrzyskie, powiedział tak: cywilizacja chrześcijańska w Europie jest w odwrocie. Polska musi się temu przeciwstawić i to jest jakby hasło, które Patryk Jaki stawia sobie na sztandarach, idąc do Europarlamentu. Z kolei wczoraj arcybiskup Marek Jędraszewski w Krakowie, również podczas konferencji Bitwa o Odpowiedzialność, powiedział tak: jest potrzebna kontrrewolucja katolicka. Jedynie Kościół potrafi powiedzieć, że trzeba się opamiętać, jeżeli chcemy przekazać dalej najlepsze wartości kultury europejskiej. to jest wymiar tych wyborów? To jest wymiar bitwy o kulturę, bitwy o cywilizację?
No ja nie lubię takich batalistycznych pojęć, jeśli idzie o właśnie nasze życie publiczne, ale one się nasuwają i tutaj faktycznie w kontekście wyborów do Europarlamentu, kolejnych wyborów, pewnie takich określeń będzie coraz więcej. I ja bym powiedział, że rzeczywiście w tych wyborach, nie tylko w Polsce, ale w Europie, mogą zapaść ciekawe i być może nawet zaskakujące decyzje właśnie dotyczące sfery ideologicznej, bo wydaje się tak, że ja trochę znam Europę, studiowałem w kilku różnych miejscach, no też choćby w ministerstwie, często bywałem gdzieś u naszych partnerów zagranicznych. No tak się wydaje, że kilka sporów takich ideowych zostało w Europie jakby ostatecznie rozstrzygniętych, prawda, i kto zgłasza wątpliwości jest jakby wstecznikiem, prawda, taki można powiedzieć. Tylko to, że związek partnerski jest zupełnie równoprawny ze związkiem no, nazwijmy z tradycyjnym małżeństwem, takim jak określony jest w polskiej konstytucji, prawda? No, tutaj,
w artykule 18.
No właśnie, można powiedzieć, jaki jest stosunek do polskiej konstytucji, tych, którzy chcą nadać te same prawa związkom partnerskim, co związkom tradycyjnie.
Z kolei dzisiaj Robert Biedroń przedstawił element swojej piątki Biedronia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i jednym z elementem, głównym elementem jest ustawa, którą złoży o równoprawności małżeńskiej, czyli no, zrównaniu małżeństw osób homoseksualnych.
No sam pan widzi, że tutaj...
Starcie.
Że tutaj kto tą walkę, jeżeli już tego się trzymać wywołał, bo ja słyszę z wielu ust prominentnych osób polskiego życia publicznego, że PiS znowu szczuje, prawda, że PiS nakręca i szuka wroga. No to jest tak nieuczciwe, prawda, bo po pierwsze, kto tą walkę wywołał, a jaka była reakcja PiS, Prawa i Sprawiedliwości na właśnie ten konflikt wywołany przecież nie przez nas.
Państwo pan prezes bardzo powiedział, chętnie go podchwycili.
To prawda.
W Rzeszowie,
nie,
dwa tygodnie temu. Rzeszowie,
nie, do tego chciałem nawiązać, ale do czegoś, cośmy podchwycili. Pan prezes powiedział, myślę, podziela to tutaj no, większość i prawa i członków Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków, ale myślę także większość społeczeństwa polskiego po prostu. Co pan powiedział, że nie wchodźmy w seksualizację polskich dzieci. Jeżeli czytamy wytyczne dotyczące edukacji seksualnej, światowej edukacji zdrowia, naprawdę wprawia w zdumienie. Jeśli idzie o to, że dzieci 4-letnie, 6-letnie, 9-letnie mają być jakby etapowo edukowane, już nie chcę mówić jak, praktycznie także w sferze seksualnej. To jest, my sobie tego nie życzymy. Ja sobie tego nie życzę jako dziadek, jako... No, natomiast nam zostaje imputowane, że jakby protest przeciwko tego rodzaju edukacji został przez naszych konkurentów odczytany jako atak na środowiska homoseksualne.
To jest
jakieś kompletne nieporozumienie.
No. Dwa dni temu tak, mam dość czekania na to, czym będzie PiS szczuł w kolejnych miesiącach, no dlatego, że PiS się generalnie zajmuje napuszczaniem Polaków
no
na Polaków.
No to jest tak nieuczciwe. No, co ma, panie doktorze, szanowni państwo, no, tak na logikę zdrowy rozsądek, no, co ma stwierdzenie, że ja nie życzę sobie, aby moje wnuczki, powiedzmy 8-9-letnie, czy wnuk 3-letni, bo też podpada już pod te wytyczne, był przez jakichś instruktorów, nie wiem, brał udział w zajęciach, gdy pojawia się słowo masturbacja. Cokolwiek, to ja to nie bardzo rozumiem, co można z takim dzieckiem i z takim słowem robić. I co ma protest przeciwko temu, przeciwko tego rodzaju edukacji z atakiem na środowiska homoseksualne. To jest jakaś aberracja. To jest coś kompletnie nielogicznego.
I desygnaty konkretnych słów także się zmieniają i na tym też polega ta rewolucja i to jest też jedno z pole tego starcia, tej wojny.
No tak,
to jest język.
Ale znaczy unikając może tej batalistycznej tutaj nomenklatury, ja chciałbym wierzyć w to, że zarówno w Polsce, jak także u naszych partnerów europejskich, no jednak w większym stopniu dadzą o sobie znać poprzez głosowanie środowiska i normalni ludzie, którzy chcą po prostu normalności, którzy są tolerancyjni, którzy są wrażliwi na inność i na to, że inne osoby mogą mieć inną orientację, mogą mieć problemy, bardzo, bardzo silne problemy z tym związane i nikt nie chce nikomu robić krzywdy, ale czym innym jest tolerancja, akceptacja i wrażliwość, a czym innym jest promowanie takich postaw i uczenie maluchów czy młodzieży, że wszystko jest dozwolone i jedyną wartością w życiu jest satysfakcja seksualna.
To jeszcze jest... wracając do tego przedwczorajszego spotkania senatorów z liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, to będzie temat, który będzie dominował w tej kampanii, to jest temat, który was cementuje jako środowisko, który spaja te wszystkie niesnaski, kłótnie wewnętrzne, jest w końcu wróg, nie, jest panie, zagrożenie.
Panie redaktorze, nie ma takich, nie przesadzajmy z tymi niesnaskami, no jesteśmy dużym środowiskiem, prawda, w ramach tego są różne opinie.
Możemy się różnić, sam dawałem... Reforma sprawiedliwości jest okej, czy nie jest okej, ale tutaj, jak rozumiem, jest zwarty szereg.
Panie redaktorze, no w tej sytuacji ja myślę, że ten zwarty szereg i te przekonania podziela także wiele osób, które nie sympatyzują z PiS-em. No, nie, w tym sensie ten temat jest dla nas wygodny. To ja nie ukrywam, że on jest dla nas wygodny, ale ja bym wolał, żeby takiego tematu nie było, bo on jest dziwaczny. No, jest niepotrzebny, prawda? Niepotrzebnie rodzi jakieś złe emocje, złe te i jest... Ja jestem naprawdę zaskoczony wypowiedziami wielu osób, które można by szanować za ich dorobek polityczny, za osiągnięcia w ostatnich latach. Teraz, kiedy słyszę z ich ust, że PiS jest nagle jakimś tutaj ugrupowaniem, czy to są ludzie, którzy szczują na innych, to jest po prostu tak obraźliwe i tak niesprawiedliwe, że trudno z tym polemizować. No to jest...
Wielu z naszych przodków pewnie wolałoby nie dyskutować o bolszewizmie, ale był taki okres, gdzie trzeba było...
To prawda. Także
nie tylko dyskutować, ale ręcznie problem
załatwiać. No my jesteśmy na tą dyskusję otwarci, ja jestem też otwarty, myślę, że tutaj mam i sporo przemyśleń, argumentów i jak mówię, ten temat jest akurat dla Prawa i Sprawiedliwości jest tematem wygodnym, bo tutaj mamy po prostu rację i myślę, że mamy za sobą także sympatię przeważającej części społeczeństwa, dużo większej części społeczeństwa niż ta, która sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością tylko ze względów politycznych.
No i ten temat, jak państwo sami pewnie słyszą, szybko nie zejdzie z agendy tej kampanii wyborczej. Profesor Aleksander Bobko, senator, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, były rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Rzeszowie.
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, bardzo państwa pozdrawiam.
16:32 na zegarach. To może tradycyjnie, muzycznie rozpoczniemy tą audycję, czyli gdzieś tam wyszukamy piosenkę Wiosna autorstwa Grechuty, żeby tradycji stało się zadość.